Drodzy bracia i siostry w Panu naszym Jezusie Chrystusie, jak zwykle przypominam, że natchnionych było tylko 12 apostołów. Członkowie gwiezdni byli omylni również, a cóż dopiero my biedacy, nawet nie spłodzeni z ducha. Dlatego też należy być łagodnym w potraktowaniu niedoskonałości mówców z tej estrady. Pytanie pierwsze, co oznacza liczba 666? To jest takie ogromne pytanie. Co oznacza liczba 666? Oczywiście oznacza, na pewno oznacza, ale sobie tłumaczą najrozmaiciej różne sekty, wyznania, teolodzy, spekulanci krążą wokół tych szóstek. Ta szóstka jest symbolem niedoskonałości, wobec tego tak czy inaczej sobie tłumaczą. Natomiast pytanie to było stawiane bratu Johnsonowi i potem i bratu Jolemu. Brat Jolie odpowiedział, że ta liczba jest przez brata Johnsona rozpoznana i on przekazał to z informacją, ażeby to wyjaśnienie dopiero podać w literaturze braciom po Armagedonie. A więc poczekajmy, aż się spełni to, co ona symbolizuje, a będziemy wtedy znać przebieg i szczegóły wypełnienia tej proroczej liczby. Ona jest na pewno bardzo interesująca w wypełnieniu. Następne. Czy jest to właściwe, jeśli zbór chce wprowadzić szkółkę niedzielną dla dzieci? Dziękuję za odpowiedź. A więc nie jest właściwe. Brat Russell na początku owszem dozwalał na to, ale potem rozpoznał ujemne strony takiej szkółki niedzielnej, która odbiera rodzicom wiele przywilejów i daje innym ludziom w wychowaniu ich dzieci. Otóż dzieci od urodzenia mają być pod opieką rodziców. Ojciec jest odpowiedzialny za wychowanie, matka wychowuje pod nadzorem ojca. I ojciec oczywiście tak samo. Szkoła jako taka daje wiedzę zawodową, a nie wychowuje. Szkoła ma inny cel. Wychowanie leży w rękach rodziców. Mamy piękny artykuł w sztandarze. Myślę, że bracia jeszcze nie zdążyli przeczytać go, bo on dopiero teraz wyszedł i nawet może nie dotarł do wszystkich zborów. I tam właśnie w harmonii z szóstym tomem, co brat Russell pisze, są obszerne wskazówki, rady. I jak to przestudiujemy, przeczytamy, to będzie to odpowiedzią na nasze pytanie. Dalej, tak wychowywane przez rodziców dzieci towarzyszą rodzicom w zebraniach zborowych. Nieraz takie troski niektórzy mówcy i bracia ze strady wyrażają o tą młodzież, tak jakby ta młodzież była pozbawiona opatrzności Bożej i opieki rodziców. I do młodzieży, kochana młodzieży, dla młodzieży. I tu już ratujmy młodzież, bo jest zagrożona. Bracia, nie martwcie się, co was obchodzą dzieci innych rodziców. Pan jest opiekunem dzieci od urodzenia, przed urodzeniem. I matka, która jest w prawdzie i jest w stanie błogosławionym, ona wie z szóstego tomu, jak już wychowywać w sobie to, co wyda na świat. Jak się odżywiać, jaki stan. Ojciec wie, że nie ma denerwować, stwarzać atmosferę awanturniczej w domu, napięć, chronić żonę od wszelkich sił zewnętrznych, diabelskich, czy ludzkich, czy cielesnych, czy ziemskich, czy trosk, żeby ta matka przeżywała w błogim, pobożnym nastroju ten okres ciąży. Następnie w zborze dzieci mają być przy rodzicach, wychowywane. Brat Jolly dawał ilustrację, że małe dzieci przy rodzicach coś tam sobie ma kredki, jakąś tam arkusz papieru czy coś sobie, coś tam kreśli. I zebranie się skończyło, tak dzieciak jak gdyby się niczym nie interesować. Nie interesował, a zadawał pytanie z wykładu właśnie rodzicom. Zadawał pytanie. Tak. Brat Paweł Piętka tutaj występował wczoraj. Jak był malutki, lecieliśmy samolotem z Warszawy z bratem Jolim do Rzeszowa. Burza była w powietrzu taka. On taki malutki. Tak się oglądał. Ciekawy, przez szybkę wyglądał i pyta, a gdzie ten szatan pod chmurami? I on go szukał pod chmurami. Proszę, skąd on wiedział i umiał z tej pamięci skorzystać i zastosować w tej sytuacji? Dlatego następnie mogę dać przykłady niektórych rodziców, których dzieci ledwie się nauczyły czytać i pisać, ledwie, notowały zebrania. Pojechałem ze sługą do braterstwa Łotyszów, jak jeszcze posiadali swoje majątki tam z tytułu przekazania tam na koło Białogardu, gdzieś tam Świdwina, tak? No i ja mówię wykład, a tu siedzi taka maleńka dziewczynka na takim stołku niedużym, ale te nóżki nie sięgają do podłogi. I taki długi ołówek, takie litery stawia i pisze, i pisze. Zaglądam potem, co tam ona napisała? I z wykładu najistotniejsze jakieś punkty były. Była to Kasia Łotysz. A więc widzimy, drodzy bracia i siostry, to są nasi bracia. I nie tak, jeśli mówimy, drodzy bracia i siostry i kochana młodzieży, to tak jakby ta kochana młodzież nie była siostrami ani braćmi. Ale przecież oni są usprawiedliwieni z wiary przez rodziców. To są nasi bracia i siostry, tylko małego jeszcze wzrostu. I ich wychowanie właśnie w szkole Chrystusowej postępuje. I na to trzeba by szczególną zwrócić uwagę. Ci, co mają mieć dzieci, mają zamiar. Szósty tom, a z literatury tej czasopismowej. Ten ostatni artykuł, jaki jest tam, jeszcze nie czytaliście. Tam w nim są również te wskazówki, jak wychowywać dzieci. I wobec tego one integrują się. I na zebraniach nawet małe dzieci odczytują, tak, teksty. A już takie podrastające nawet zgłaszają się, mają śmiałość, obycie, już się zgłaszają do odpowiedzi. Albo zadają pytania nawet. A więc czyńmy z naszych dzieci Beriańczyków dobrych, a będziemy mieli błogosławieństwo. Dlaczego usługi ewangelistów i pielgrzymów są kierowane na tak duże odległości? To jest uciążliwe finansowo i czasowo. Może by wrócić do dawnej rejonizacji. Dawna rejonizacja to były oczywiście bardzo uciążliwe warunki i podróż na jednej nodze z Wrocławia do Warszawy w ubikacji pociągu na jednej nodze trwała 8 godzin. To była rzeczywiście potrzeba tej rejonizacji. Tu brat Joniec dostał za żonę córkę brata króla. Ja zawsze do niej uśmiechałem się i mówię: królewna, córka króla. I otóż u brata król powiedział, że ta rodzina częściowo, że nawet córka króla nie przyjmowała na początku prawdy i ani żona, ani inni. I otóż jechałem z usługą do brata króla. Tam zawsze parę osób było, ale to dawne, dawne czasy. No i brat w liście poinformowałem, kiedy przyjadę, brat król konika zaprzągł, a akurat po deszczu była błotnista droga, nie było szos, boczne drogi, jechał. Wysiadam w Żyrardowie i rozglądam się, nikogo nie ma. Brata króla nie znałem, on mnie też nie. No i w porządku, takie po rękę i idę. Chlap, 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 idę. Uszedłem parę kilometrów. No a tam do czasu jakaś furmanka przyjechała, z przeciwnej strony też. Uszedłem następny kilometr i od tyłu jedzie i ktoś tam z drogi do mnie woła, czy to pan Woźnicki? Tak. O, brocie, to ja po ciebie wyjechałem, tylko się spóźniłem i żeśmy się minęli, a ponieważ ciebie nie znałem i tak dalej. Ten brat król bardzo był kochany, serdeczny, gorliwy. Ja jego tak żal było, że on taką odbył drogę w dużej mierze nieskuteczną. No ale ta rodzina grzecznie nas tam przyjęła, zebrania się odbyły i tak widzimy. Były to warunki trudne. Wtedy o rejonizacji można było pomyśleć. Nie wracajmy do starych warunków. Się zmieniły. Idziemy z postępem. Dzisiaj pielgrzymi, ewangeliści mają limuzyny. Z przyjemnością jadą 300-400 kilometrów, 500. A są tacy, że nawet do tłumu jadą. Parę tysięcy kilometrów. No. Bracie Michał, czy bratu się sprzykrzyły te jazdy? No. Czy uciążliwe finansowo? Czy brat chce wracać do rejonizacji? No. Gdyby miał czas, byśmy we dwóch pojechali. No. Na Litwę pojechałem. Na Ukrainie byłem kilka razy. Z bratem Barylakiem, żeśmy tam przez te zapromieniowane tereny nas tam zatrzymali. Takie było oczyszczanie samochodu, osób, odkażanie. Przeszliśmy to i wszystko i w porządku. I to też ponad 1000 kilometrów tam żeśmy odbyli. I nie ciężkie. A wobec tego, w związku z tym, chcę stwierdzić, że żaden pielgrzym, żaden ewangelista nie narzekał na marszruty jemu wyznaczone. Nie było przez lata, nie przypominam sobie nigdy, żeby ktoś powiedział: bracie, mam za daleko, może by brat mnie oszczędzał. Tego nie było. Bracia wszyscy są zadowoleni. A jeśli finansowo uciążliwe, to skąd ta osoba wie, jak ten brat nie zgłasza reklamacji. Poza tym będziemy zwracać minusowe salda braciom, za rok ubiegły jeszcze otrzymają wyrównanie minusowych sald. Daniel 8:14, oczyszczenie świątyni czy świątnicy, jaka różnica, dziękuję. Daniel 8:14. I rzekł do mnie, aż do 2300, ale przeczytam dla kontekst trochę. Wtedy mu usłyszał, Daniel pisze, wtedy usłyszał jednego z świętych mówiącego i rzekł ten święty do onego, który mając policzone tajemnice mówi, dokądże to widzenie o ofierze ustawicznej przestępstwo pustoszące trwać będzie i święte usługi i wojsko i podeptane będzie. I rzekł do mnie, aż do 2300 wieczoru i poranków, wtedy przyjdą do odnowienia swego usługi święte. A więc to ma związek z dekretem wprowadzonym w życie przez Artaxerxesa w 454 roku przed Chrystusem i licząc te 2300 dni, dzień za rok, jak mówi Ezechiel 4:6, otrzymujemy 2300 lat od 454 przed naszą erą, przed Chrystusem, do 1846 roku po Chrystusie. To ma związek z mszą, z ofiarami, z nieczystością, z błędami chrześcijaństwa nominalnego, ponieważ w 1844 roku nie spełniła się prorocza przepowiednia Millera, o której obecności naszego Pana nastąpiły wielkie, ciężkie doświadczenia i ruch Millera, który zgromadził przez działalność reformacyjną 1829 roku bardzo dużo z różnych systemów i wyznań do tego ruchu, ponieważ spodziewali się ujrzeć naszego Pana w 1844 roku na obłoku i ujrzy go wszelkie oko. I to nie nastąpiło. Były dwa błędy. Pierwszy błąd, że wierzono, że on fizycznie jako człowiek się ukaże i go wszyscy ujrzą, a drugie, że ma to nastąpić jako świadectwo rozpoczęcia Królestwa Bożego i wtóra obecność naszego Pana. Więc jeśli tak nie widzieli i zrozumieli, że to jest zawód, a błąd polegał na tym, że o 30 lat Miller wyliczenie cofnął zamiast od 539, o 30 lat cofnął i na skutek tego o 30 lat za wcześnie ta wtóra obecność była mu chronologii wyszła. No rezultat taki, że wszyscy byli zawiedzeni za wyjątkiem pewnych jednostek. I tu nastąpił proces oczyszczenia. Pytający mówi, świątynia czy świątnica, jaka różnica? Odnosi się to proroctwo do świątnicy, czyli do prawdziwie poświęconych członków malutkiego statka, zachowujących korony, którzy w tych doświadczeniach nie odpadli i nie odeszli, nie wrócili do kościołów nominalnych, natomiast wszyscy inni utraciwszy koron, usprawiedliwieni z wiary, niespłodzeni, sympatycy, no i przeróżni spekulanci zainteresowani tym królestwem, a nuż a widelec tu i dla nas będzie błogosławieństwo, wszyscy zawiedzeni opuścili, wrócili do swoich systemów, do denominacji, do zawodów swoich i tak dalej. I wobec tego ta grupa, która zachowała korony, Bóg życzył sobie, żeby nie cały ten denominacyjny ruch protestancki, milerowski, witał w którą obecność świętego Pana, ale żeby to tylko byli zachowawcy koron, czyli tak zwana oczyszczona świątnica. To znaczy, tu jak mówi, że do odnowienia usługi święte, czyli którzy odrzucili mszę, piekło, wieczne męki, trójce, ci stanowili tą oczyszczoną świątnicę i oni mieli 30 lat później przywilej rozpoznać, w którą obecność naszego Pana i wypełniło się to proroctwo. Podane są daty. Ale w tym okresie 2300 od tej samej daty w antytypie mieści się 490 lat, czyli 70 razy 7 tygodni, to jest 490 lat od tej samej daty do pierwszego przyjścia naszego Pana. Przy czym tam były wyliczenia, tak, 2 tygodnie 67, czyli było podzielone, także 69 tygodni wypełniło się w pierwszej obecności naszego Pana i wobec tego w ostatnim tygodniu, w połowie ostatniego tygodnia zabity był Mesjasz. O tym mówi Daniel w 9 tutaj rozdziale. I nastąpiło i tutaj oczyszczenie tej świątnicy, że spośród Izraela jedynie oczyszczeni zrozumieli to pierwsze przyjście naszego Pana jako Mesjasza i stanowili tą oczyszczoną właśnie świątnicę. Czyli w obu tych przypadkach tu widzimy wypełnienie i oczyszczenia. Pytający może mieć jakieś jeszcze wątpliwości co do świątyni i świątnicy. Świątnica, tak jak w przybytku pokazana jest, przybytek, prawda, świątnica i świątnica najświętsza, czyli świątnica oznacza osoby spłodzone z Ducha Świętego. Ich oczyszczenie nastąpiło przez wyzwolenie się ze wszystkich błędów tych głównych, podstawowych, przez prawdę na czasie, jaka wówczas była dana. Proszę o wyjaśnienie różnicy wyrażeń katolicki i rzymskokatolicki. Czy my jesteśmy wyznawcami Kościoła powszechnego? Serdecznie dziękuję. Otóż wyraz katolicki, katolikus, prawda, czyli eklezja katolika, odnosi się do ogólnego, powszechnego Kościoła. Do Kościoła w swej całości. W przeciwieństwie do kościołów lokalnych, czyli zborów poszczególnych składowych, jeśli chodzi o chrześcijaństwo nominalne, to podzielone na diecezje, prawda, i na tam episkopaty i inne i tak dalej. I nazwa katolikus, eklezja katolika, jest nazwą odnoszącą się do prawdziwego Kościoła, a została przyjęta jako nazwa przez Kościół rzymski wtedy, kiedy on powstał za Konstantyna, gdy został pierwszy papież wprowadzony na tron i objął władzę nad wszystkimi prefekturami, nad wszystkimi podziałami tego Kościoła i ustanowił jednolity, powszechny Kościół katolicki. A ponieważ to w Rzymie papież osiadł, jego stolica, to jest rzymski katolicyzm. A więc mamy rzymski katolicyzm z papieżem na czele, z powszechną, totalitarną organizacją, i władzą wykonywaną przez papieża w urzędzie, który papiestwo uznaje za reprezentację Chrystusa. Natomiast prawdziwy Kościół, którego głową jest, nie był, bo już tego Kościoła tu na ziemi nie ma, a więc prawdziwy Kościół był w wieku Ewangelii powszechny, to znaczy jednostki znajdowały się w różnych narodach, systemach, denominacjach jako jednostki, znane tylko Panu, i te jednostki za głowę miały Chrystusa. I Chrystus był głową Kościoła powszechnego. I dlatego w literaturze mamy Kościół powszechny, jeśli się to odnosi do całości na całej globie ziemskim, bez podziałów. Mamy tutaj pytanie takie. Drogi bracie, jak rozumieć, że Bóg polecił sekcie grecko-katolickiej bronić szafarskiej prawdy o urzędowej funkcji Jezusa jako Logosa, człowieka i uwielbionego? TP 264-265. Na przyszłość proszę podawać cytaty konkretne. Ja mam 3 godziny, tylko około 3 godzin na przygotowanie pytań wszystkich. Bo pierwszego dnia to miałem 2 króciutkie pytania, dopiero wczoraj były te pytania. Jak stąd żeśmy wyjechali, zjedliśmy obiad, to była godzina 7, więc od 7 tylko czas na przejrzenie tych wszystkich pytań i dzisiaj odpowiedzi. I ja straciłem na tę teraźniejszą prawdę, straciłem dużo czasu. No a nim Basia mi wyszukała tą teraźniejszą prawdę, a w tej teraźniejszej prawdzie to jest podwójny numer, 32 strony, i on tylko podał teraźniejszą prawdę. Ale gdzie to napisane, o czym tam jest kilkanaście artykułów, ja bym musiał pół godziny przeglądać wszystkie artykuły i szukać, i zresztą nie napisał, o co tak konkretnie tam, co tam konkretnie w tej teraźniejszej prawdzie i o czym jest. No więc to jest na przyszłość. A teraz bez informacji z tego źródła, bo ja odłożyłem i już nie traciłem czasu. Otóż w okresie od 69 do 313 to jest okres, w którym ten grecko-katolicki kościół się rozwijał. Ale tam byli członkowie i współpracownicy, i specjalni pomocnicy, członkowie gwiezdni. Tam był książę tego okresu, apostoł Jan. Tak, apostoł Jan, a następnie byli członkowie gwiezdni, tacy jak Polikarp, Ireneusz, Tertulian, Hipolit, którzy od Jana, i Jan dostarczył najwięcej informacji na temat Chrystusa, jego stanu i urzędu jako Logosa, następnie karnacji i jego pobytu na ziemi jako człowieka, i następnie trzeci okres po zmartwychwstaniu jako Chrystusa w jego urzędzie na wiek Ewangelii i na przyszłość. No, więc teraz on mówi, i to był ten kościół tego okresu, w którym oni występowali i oni bronili to. Potem po ich śmierci nastąpiły oczywiście te zniekształcenia i powstał ten system, stopniowo rozwijał się w system nominalny denominacji tej właśnie grecko-katolickiej. Dlatego jest powiedziane, że spuścizna tych członków gwiezdnych pozostawiona w tej denominacji, ona zobowiązywała do obrony tych urzędów. I to były te szafarskie doktryny. Więc to, co poza tymi szafarskimi doktrynami oni, następcy i w następnych wiekach do obecnej doby, oni robili, czynili, no to bez wątpienia, że odbiega od tej prawdziwej obrony, czy też głoszenia i przedstawienia tych trzech urzędów naszego Pana Jezusa Chrystusa, o których tu jest mowa. Dlatego musimy patrzeć na wyznania, w których były szafarskie doktryny, że oni skończyli swoją misję. Brat Russell we wtórej obecności z tych wszystkich denominacji wydobywał te naczynia złote i srebrne. Wydobywał prawdy szafarskie, które zostały szczególnie w literaturze peruzyjnej skompletowane i jeszcze bardziej skonkretyzowane przez brata Johnsona i bracia czytają, czy studiują Ofiary Książąt Wieku Ewangelii. Tak? Tam mamy ten szczegółowy opis tych wszystkich procesów. Także nie można przywiązywać wagi do, na przykład Kościół katolicki jest kustoszem. Tak. No to się skończyło. Wszelkie inne denominacje podobnie. Ale w nich, w tych denominacjach członkowie gwiezdni tę pracę wykonywali i pozostawili po sobie te szafarskie doktryny, które uległy pewnym zniekształceniom. Uległy. Ale niemniej w tych denominacjach one były obowiązujące. Czy życie wieczne dla człowieka jest teraz? Jeśli tak, to w jaki sposób? Jeśli nie, to dlaczego? Otóż, jeśli rozumiem pytającego, to teraz życia wiecznego nie ma, bo wszyscy umierają. No, gdyby było, to teraz, to od kiedy liczyć teraz? Jeśli liczyć teraz, myślę, że pytający ma na myśli w ogóle stan ludzkości na przestrzeni teraz tych wieków. I jemu chodzi o to, czy człowiek ma życie wieczne. No to na to krótko można odpowiedzieć, że wśród nas nie ma nikogo, który by żył 200 lat. Bo tam 120, 130 to gdzieś na Kaukazie, w górach, na suszonych śliwkach żyją. I kozim mlekiem. Moja żona bardzo ocenia kozie mleko. Nie dlatego, że Kozłowska z domu. I w lodówce jedno opakowanie koziego mleka zostało i tak ubolewała. Nie zdążyliśmy wypić, bo się śpieszyliśmy. Otóż teraz życia wiecznego jako rzeczywistego trwania długości w przyszłość nieskończone nie ma. Wszyscy umierają. I wobec tego umierając umrzeć, taki był wyrok i to on się wykonuje aż do inauguracji, aż do Królestwa Bożego, w którym pod nowe przymierze będą wchodzić te osoby. Natomiast jest co? Nadzieja życia wiecznego. I można o tej nadziei mówić i głosić, i głoszą ci, którzy tę nadzieję mają. Czyli są ludzie, którzy mają nadzieję życia wiecznego i są ludzie, którzy nie mają nadziei życia wiecznego. Bo dla nich albo spalona ziemia, teraz w Koniec, w końcu świata, oni to nazywają koniec świata, a więc my to rozumiemy jako koniec wieku. A oni to nazywają, bo tak tłumaczenie podaje, koniec świata. Ale wiemy, że przez świat, tu były wczoraj wykłady, które mówią o tych trzech światach. Świat, który był przed potopem, świat od potopu do końca wieku Ewangelii i świat przyszły, czyli wieki. Koniec wieku. Po nim następują nowe warunki i nowe przymierza. Tak jak po tym obecnym okresie wieku Ewangelii, my już żyjemy na początku tysiąclecia. Jeszcze nie ma inauguracji nowego przymierza. Ale wróćmy do pytania, że wszyscy są traktowani jako umarli. Na przykład, ale mają nadzieję żywota wiecznego przez poznanie planu Bożego i obietnic Bożych w różnych przymierzach występujących i przede wszystkim w przymierzu abrahamowym, które obejmują wszystkie przymierza. I na ten temat też tutaj była mowa. Efezów 2 rozdział i 1 wiersz mówi tak. I was ożywił, którzyście byli umarli w upadkach i w grzechach. Apostoł Paweł mówi do żyjących. Byliście umarli. Oni żyją, tak? I słuchają. Nastawiają ucho. Byliście umarli. Na skutek czego? Bo żyliście w upadkach i w grzechach. A więc nie pojednani z Bogiem. W którychście niekiedy chodzili według zwyczaju świata tego i według książęcia, który ma władzę na powietrzu. Dzisiaj zeznania były, prawda? Książę, który ma władzę na powietrzu. Ducha tego, który teraz jest skuteczny w kim? W synach niedowiarstwa. On nie jest skuteczny, tak jak tu zeznań było, że bracia sobie potrafili wyrobić wiedzę i wiarę potrzebną do powiedzenia szatanowi ci precz szatanie. A przez samokontrolę, przez znajomość prawdy, do rozpoznania go, że on jest niewidzialnym przeciwnikiem na powietrzu, tak jak tu mówi, który ma władzę na powietrzu. Ma władzę. I w większości z ludu Bożego miało ten przywilej poznać go, że on rzeczywiście istnieje. Pan dał im taki przywilej. Jak w 1946 roku wróciłem z obozu i przyjąłem symbol, tak? Po tym, tak jak wczoraj to było powiedziane, że Chrystus dopiero jak wyszedł z Jordanu, to szatan przystąpił i trzema rodzajami pokus go zaatakował. Tak. No więc nie wszystkim, ale niektórym Pan dozwolił, żeby się z nim zetknęli, ponieważ już mają wiedzę o nim wstępną, poświęcili się, wiedzą, że szatan jako lew ryczący odchodzi, szukając tego, który by pożar, któremu dawajcie odpór, będąc mocni w wierze. Czyli mając wiarę, jesteśmy zdolni dać mu odpór. I wtedy mówimy iść precz szatanie, rozpoznajemy go i zasadzki sidła szatana nie są wam tajne, bo Pan daje nam prawdę i oświecenie już od samego początku. No więc wracam do mojego doświadczenia. Mieszkałem w Łodzi wtedy i nagle coś zaczynam odczuwać niesamowitego. Jakiś bezruch, coś czuję, co tu jest, kto tu jest, co się dzieje. I czuję, drętwieję cały, tak? I tak od okna jakaś taka, jak gdyby fala uderzeniowa. No i oczywiście od razu krzycząc, precz szatanie, padam na kolana i modlę się. I następuje ulga. A byłem młody, energiczny. Nie tak jak dziś staruszek, 85 rok. Wtedy podskakiwałem jak jeleń. No i sobie mówię, żadnej choroby, nic nie tego nie było. Zdrowy jak koń. Ten nagle przyszło takie doświadczenie, ale paraliż, kompletny paraliż. Człowieka ogarnia i czuje tą potęgę i moc. No, a Pismo Święte od razu mi się przypomina, że Pan, zwyciężyłem świat, tak? Dajcie odpór, diabeł uciecze od was. Dajcie odpór, uciecze od was, tak? Wyraźnie jest powiedziane. No, a obietnica, że nasienie abrahamowe odziedziczy bramy nieprzyjaciół swoich, czyli te fortece, jakie przez degradację mamy po przodkach i sami żeśmy zbudowali przy pomocy szatana w naszych szarych komórkach, to te bramy zwyciężymy. Będziemy rozbijać te bramy i wkraczać do środka, w miejsce wad, rozwijać przymioty i zalety charakteru i napełniać te szare komórki Duchem Świętym. No, więc teraz wróćmy do pytania. Tacy, jak tu jest powiedziane, przez pokutę, wiarę, usprawiedliwienie i poświęcenie otrzymują nadzieję życia wiecznego. I teraz dla maryjskiego statka w wysokim powołaniu ta nadzieja była w niebie, tak? Dla niespłodzonych z ducha ta nadzieja jest na ziemi w Królestwie Bożym. A wobec tego wtedy to wieczne życie po próbie do życia wiecznego będzie dopiero przyznane wszystkim ludziom, którzy doprowadzą proces doskonalenia do małego okresu, do końca, do 2874 roku, doprowadzą do doskonałości, wytrwają próbę rozdzielenia narodów jako owiec i kozłów. Kozłów Pan zniszczy przy końcu małego okresu, a pozostaną zwycięzcy jako owce. O, i wtedy wejdą wieki przyszłe już z aktualnym życiem wiecznym. I wtedy będzie dla wszystkich ludzi zwycięzców życie wieczne. Natomiast obecnie nie jest to możliwe. Tu cały wykład można by mówić, ale są jeszcze pytania. Dlatego też mamy następne. Na podstawie wersetu 1 Jana 5,18 wszelki, który się z Boga narodził, nie grzeszy. Co znaczy z Boga się narodził? Otóż wyrażenie z Boga się narodził jest z tłumaczenia greckiego gennao. Gennao znaczy spłodzić, narodzić. I wtedy, kiedy odnosi się do Boga, to oznacza spłodził. Wtedy, kiedy odnosi się do przymierza, czyli do matki, to urodził, urodziła, tak? Czyli przymierze rodzi, a Bóg spładza. I to właśnie jest to znaczenie. Spłodził z ducha. Następnie, dlaczego z Boga narodzony nie grzeszy? Ciągle tu jest narodzony, a w oryginale spłodzony, genao. Spłodzony z ducha. Dlaczego nie grzeszy? Ponieważ spłodzenie jest to dokonane przez moc Bożą, moc Ducha Świętego, Boskiego. Napełnianie szarych komórek, czyli mózgu, ośrodków mózgowych, wpływem tego ducha. Tu chodzi o spłodzenie do, i o tym jest powiedziane, że spłodzony jest nowym stworzeniem, czyli jest to zarodek duchowego życia. Z czego on się składa? Ten wpływ Ducha Świętego jest odpowiedzią na pragnienie każdego w wysokim powołaniu, który poprzez pokutę, wiarę, usprawiedliwienie i poświęcenie poświęca się w nadziei otrzymania w wysokim powołaniu boskiej natury i uczestniczenia w Chrystusowym zespole oblubienicy. I wobec tego spłodzenie, tak jak w Jordanie naszego Pana, otworzyło jego umysł na zrozumienie głębokich rzeczy prawdy, czyli że wpływ Ducha Świętego to nie jest osoba, lecz wpływ, prawda, który napełnia nasze szare komórki nadzieją duchowego życia, pragnieniem tego duchowego życia, to pragnienie duchowego życia w przyszłości, w boskiej naturze, wypełnia jego usposobienie, ciągłość myślenia w tym duchu, żeby rozwijać na podobieństwo Chrystusa tego ducha, czyli wyrzekanie się prawa i przywilejów ludzkich na ziemi na rzecz prawa i przywilejów duchowego życia w boskiej naturze w przyszłości. I ten proces dokonuje się i to jest właśnie przez ten akt spłodzenia, on jest utwierdzony, pogłębiony. I wtedy, co to jest wola Boża? Wola Boża, albowiem tak jest wola Boża, poświęcenie wasze, czyli zupełne przyjęcie woli Bożej. A więc, jeśli my przyjmujemy wolę Bożą, to pragniemy tę wolę rozumieć, znać, przyjąć i według niej postępować. W tym jest nadzieja życia duchowego. I w tym pragnieniu, czyli w tym spłodzeniu człowiek podlega tym przemianom, ciągłej rezygnacji z ludzkich ambicji, z ludzkich aspiracji, ciągłemu rozwojowi duchowych aspiracji, duchowych pragnień i życia na poziomie duchowym. Dlatego nie grzeszy. Jak może ten, kto chce czynić to, co Bóg jest boską wolą, to nie, to znaczy, że nie grzeszy, jeśli on ma tą wolę. Jeśli z niej zrezygnuje, jeśli podda się wpływom ludzkiej natury, jej wadom i skłonnościom, wtedy on, w tym momencie on nie posiada na tronie swego myślenia i działania woli Bożej, tylko odsuwa wolę Bożą, bo nie jest wolą Bożą, aby zgrzeszył, a przyjmuje wolę swojej słabości lub sugestii szatana i popełnia grzech. Czyli on nie popełnia tego grzechu jako nowe stworzenie, bo w tym momencie nie kieruje się nowym umysłem, nowym sercem, bo to w umyśle i w sercu i w uczuciach jest to potężne pragnienie pełnienia woli Bożej. Tym on na ten moment pod wpływem słabości, przez zaskoczenie lub w inny sposób popełnia grzech, ale on to nie czyni jako nowe stworzenie, ale jako taki, który na chwilę odsunął nowy umysł, serce, wolę, wolę Bożą odsunął i pod wpływem cielesnych słabości, które przeważyły, wyłamały się spod samokontroli i wtedy on popełnia ten grzech. Jakie są przykłady ludzi z Boga narodzonych, spłodzonych? No to czytamy Dzieje Apostolskie, drugi rozdział. Cały ten drugi rozdział i trzeci, po zesłaniu Ducha Świętego i spłodzeniu zebranych tam w górnej sali 120 osób, którzy zaczęli mówić różnymi językami, dokonywać, i to było połączone z darami ducha. Dary ducha tylko apostołowie posiadali. Dalej pytanie, Jeśli was... Jan 8,36. Na podstawie wersetu Jana 8,36, jeśli was Syn wyswobodzi, prawdziwie wolnymi będziecie. Co znaczy być prawdziwie wolnym? Jak Syn powoduje wyswobodzenie? Otóż pierwszy list do Koryntów 1,30 mówi, który jest od Boga dla nas mądrością, usprawiedliwieniem, poświęceniem i wyzwoleniem. Otóż dokonuje się w ten sposób, tak jak tu jest powiedziane, że Chrystus jest dla nas mądrością, czyli nauczycielem, który nas oświeca i wskazuje, dając nam rady, instrukcje, jak mamy rozpoznać swój stan niedoskonały, przyjąć w poświęceniu wolę Bożą, przejść poprzez proces, on nas przeprowadza przez proces usprawiedliwienia, poświęcenia, a następnie nas uczy i wskazuje, w jaki sposób pozbywać się, rozpoznając wady, niedoskonałości i słabości i usuwając je, zastępować je z przymiotami, zaletami charakteru. Wyższymi, pierwszorzędnymi łaskami, niższymi, drugorzędnymi, trzeciorzędnymi. Tak jak apostoł Piotr mówi, przydajcie do wiary waszej cnoty, cnoty, umiejętność, i tak dalej. Cierpliwość, pobożność, braterską miłość i agapę, miłość bezinteresowną. Czyli tak Syn wyswobadza. On nas tak prowadzi tą drogą. Co znaczy być prawdziwie wolnym, wyswobodzenie? Czy ta wolność może być teraz dla każdego? Dla każdego, co się poświęci, przyjmie wolę Bożą i tą drogą poddaje się Chrystusowi, idąc poprzez korzystanie z Jego mądrości, usprawiedliwienia, poświęcenia, prowadzi to do wyzwolenia. Oczywiście nie jest to w skutkach doskonałym tym procesem. Tu można by bardzo jeszcze wiele, dużo powiedzieć. Jest godzina 12, tu siostra wniosek postawiła, żeby odpowiedzi na pytania były 1,5 godziny, bo nie można się nigdy wyrobić. No, te wszystkie pytania, jakie tu były, są odpowiedziane, ale tu na ten temat można by jeszcze pogłębić odpowiedź o Duchu Świętym i chętnie bym to uczynił, bo bardzo jakoś tak lubię ten temat, a niestety tutaj stróż z mieczem z tyłu stoi. Ma ten obowiązek i słuszny, tak? Porządek i prawo, prawo i porządek, drodzy bracia i siostry, bo inaczej świat nas osłabi w naszym postanowieniu. Życzę błogosławieństwa Bożego z tych tutaj rozważanych przedmiotów. Niech Bóg błogosławi nas wszystkich w podróży do Wrocławia. No ale kto nie będzie mógł, to do Rzeszowa. A jeśli kto nie będzie mógł, do Suścia. Pokój wam, drodzy bracia i siostry.
Dziękuję bardzo.